Wolność słuchania wymaga wspierania. patronite.pl/radiownet.
Krzysztof Skowroński
i Łukasz Jankowski. Witamy Państwa po desei wyborczej. Jest godzina 10:08. Startujemy 2 minuty wcześniej. 2 minuty więcej pracy przed nami, panie redaktorze.
Z której bardzo się cieszymy i jesteśmy z niej dumni.
I tego też nie da się, temu też nie da się zaprzeczyć. Zanim polityka i ta globalna, bo widzę, że pan redaktor ma całą rozpiskę. 8 punktów dzisiaj mamy do odhaczenia, to strasznie dużo, a w tych punktach 8, ja dodam 9, czyli wydarzenie wczorajsze, pan redaktor pojechał do Małopolski pod Kraków na uroczystości pogrzebowe księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, o duchownego osoby, człowieka, także ważnego dla naszego radia.
Oczywiście, bo byłem w Radwanowicach, uroczystości pogrzebowe księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego i homilia, którą wygłosił biskup krakowski Damian Muskus, zacytuję, jak święty Albert był radykałem, który szedł całe życie pod prąd, jak on był wrażliwy na ludzkie biedy i jak on pośród tych bied zamieszkał, jak on przechodził swoje noce ciemne, jak on musiał mierzyć się z wszechobecną krytyką. To są słowa księdza biskupa, bo rzeczywiście pożegnaliśmy księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego, który wielokrotnie występował w radiu, którego odwiedzaliśmy w Radwanowicach, prowadziliśmy programy z Radwanowic, opowiadaliśmy o tym, co robi, czym zajmuje się ksiądz Tadeusz Isakowicz Zalewski, ale oczywiście słuchaliśmy też jego komentarzy w sprawach Wołynia, w sprawach trudnych dla Kościoła, pedofilii w Kościele, w sprawach lustracji w Kościele katolickim. To były te trudne tematy, które ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski nie bał się poruszać i przez które miał kłopoty. Kłopoty również wewnątrz Kościoła po jego słynnej książce dotyczącej agentury w Kościele. Rzeczywiście nie był przyjmowany, nie mógł głosić homilii księża, bali się go dopuścić do ambony, żeby nie powiedział dwóch zdań albo czterech zdań za dużo. Generalnie rzecz biorąc, był bardzo przejęty. Był człowiekiem, którego prowadziła przez życie prawda i wiara. To były te dwie najważniejsze. I miłość. Prawda, wiara i miłość. To było to, za co ceniliśmy księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego. Ceniliśmy i nadal cenimy. Został pochowany na cmentarzu na miejscowym cmentarzu. I tak, było dużo pocztów sztandarowych, sztandary Solidarności, sztandary rozmaitych miejsc, z którymi był związany ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski. Było, myślę, że około 1000, może trochę więcej osób, które przyjechały z Krakowa i z całej Polski. Widać było, że ksiądz otoczył się różnymi i z różnych źródeł przypływali ci ludzie. Była pani prezes Znaku, ale byli też przedstawiciele ONR-u, Solidarności ONR-u. Lewa strona, prawa strona. Ze wszystkimi rozmawiał ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zalewski i wszyscy wiedzieli, mogli się do niego zgłosić po albo słowa otuchy, albo słowa prawdy, tak jak to było w naszym przypadku.
Ale też osobiste wspomnienie jest takie, że ksiądz był niesamowicie medialną postacią i to w takim dobrym tego słowa znaczeniu, bo ja nie miałem okazji często spotykać księdza Tadeusza Isakowicza-Zalewskiego, to prawie większość kontaktów, prawie wszystkie, to były kontakty telefoniczno-skajpowe, ale to były niezwykle sympatyczne rozmowy, bo ksiądz z mojej perspektywy nigdy nie było tak, nie mam czasu, nie mogę, zajęty jestem, tylko to były zawsze sympatyczne rozmowy, tu nie mogę, bo jestem w domu pomocy, tu nie mogę, bo coś tam, ale tu mam godzinę wolnego, albo tu mam kwadrans wolnego, tu jeszcze będę w domu, to możemy się połączyć, możemy rozmawiać. To była taka i takt, i klasa osoby, która ma wypełniony kalendarz od rana do wieczora, ale jest na tyle kulturalny, że zawsze w tym kalendarzu, jeżeli sprawa była ważna, to szybciej, jeżeli była mniej pilna, to później, ale zawsze czas na rozmowę, czas dla państwa, dla radiosłuchaczy Radia Wnet zawsze się znajdował i to było niezwykle sympatyczne.
Po raz ostatni w naszym studiu był 11 lipca 2023 roku w rocznicę rzezi wołyńskiej. Mówił o postawach polskich polityków, o takim dualizmie. To jest to słowo, które często teraz się powtarza, jeśli chodzi o komentarz do systemu prawnego, ale takiego dualizmu, w którym z jednej strony jesteśmy solidarni z Ukraińcami, a z drugiej strony, co znaczy ta solidarność? Czy ta solidarność ma oznaczać zapomnienie i przejście do porządku dziennego na tym, co zdarzyło się na Wołyniu, czy też domaganie się większej i głębszej ze strony ukraińskiej refleksji nad ofiarami, nad polskimi ofiarami ludobójstwa na Wołyniu. Zresztą w tej sprawie był spór prowadzony wewnątrz redakcji między innymi Pawłem Bobołowiczem, który ma jedną postawę, a nie postawę zapomnienia o Wołyniu, tylko opowiadanie o kontekście wojennym i o tym, co w kontekście wojennym można mówić i kto może grać sprawą wołyńską. A z drugiej strony ksiądz Isakowicz-Zaleski, który szedł właśnie pod prąd i to podwójnie, bo z jednej strony bardzo mocno pomagał uchodźcom z Ukrainy, tym, którzy przyjechali po 24 lutego, a z drugiej strony konsekwentnie mówił, ludobójstwo na Wołyniu musi być, przepraszam, musi być zadośćuczynienie, muszą być prowadzone ekshumacje na terenie Ukrainy, że to wszystko musi się dziać i przez lata opowiadał o tym, że polskie władze są niekonsekwentne w tej sprawie.
I też coś, co było wyjątkowe i co ma bardzo, bardzo niewiele osób, którzy działają aktywnie w życiu publicznym, czyli wchodził na tematy niezwykle trudne i bardzo rzadko się mylił albo bardzo rzadko używał słów, za które musiał potem przepraszać. I co jeszcze było tego w tej rzadkości wyjątkowe, że w zasadzie księdza Tadeusza Isakowicza-Zaleskiego można było najczęściej być może usłyszeć w Radio Wnet, ale chodził niemalże do wszystkich mediów. Był i w lewicowych, i w liberalnych mediach zapraszany, i w mediach bardzo prawicowych, bo na różne tematy się wypowiadał. Skandale pedofilii w kościele, to wtedy często się pojawiał w mediach liberalnych. Kwestia lustracji w kościele, często nie zapraszany do mediów kościelnych, ale bardzo często na przykład do mediów prawicowych, do tygodnika Sieci, czy tygodnika Gazeta Polska, tam występował i był osobą, która miała szacunek w zasadzie wśród wszystkich nurtów od lewa do prawa polskiego życia publicznego, także polskich mediów. To się w tej chwili bardzo rzadko zdarza. A wszędzie, gdzie był, w zasadzie mówił prawdę. Czy w ogóle mówił prawdę. To też się
i też w czasie rozmów, rozumiem, które toczył z księdzem biskupem Damianem Muskusem, bo ksiądz biskup w czasie swojej homilii powiedział, często się nie zgadzaliśmy. Często chciałem poprowadzić księdza Tadeusza troszkę w inną stronę. Może był trochę za bardzo radykalny, może mówił o zdanie za dużo. Tak też było że człowiek, który podąża szlakiem prawdy, czasami coś będzie interpretował, myśląc, że ta interpretacja jest słuszna, myląc się. Tak się też zdarza.
Czasami, ale księdzu zdarzało się to nad podziw rzadko i wiele kwestii, które były kontrowersyjne. Lustracja, czy ktoś dzisiaj uważa, że nie powinno być lustracji w kościele? Że bardzo niewiele osób, a kiedy on to robił, kiedy pisał książkę SB wobec kościoła, wobec księży diecezji, archidiecezji krakowskiej, No to były głosy, po co, dlaczego? Teraz chyba już nikt normalny takich głosów, no może poza łamami Gazety Wyborczej, by nie podnosił. Tak samo kwestia pedofilii. Już chyba nikt nie ma wątpliwości, że próba przemilczenia tego tematu była złą, fatalną taktyką podjętą przez część Kościoła katolickiego. Kwestia Wołynia, wydaje się, że tutaj to ksiądz Tadeusz miał rację, a nie nasz kolega Paweł Bobowicz, bo ta taktyka, no, pewnej politycznej także próby odsuwania tematu na plan dalszy chyba niewiele nam dała w tej kwestii. Koniec końców, summa summarum, efekty takiego przesuwania w czasie tej kwestii, no, nie dały nam żadnych kroków, tak, które by nas satysfakcjonowały.
Tu argumenty są takie, że w ogóle całą relacją polsko-ukraińską, całą relację, albo nie całą, ale dużą część tej relacji, czy nastroje są rozgrywane przez osoby trzecie, czyli imperium, czyli przez Rosję. Lubią po dwóch stronach granicy podsycać nastroje nienawiści, bo ta nienawiść czy niechęć Polaków do Ukraińców i Ukraińców do Polaków jest najbardziej w interesie Moskwy. I tak jest. Dobrze. Cały czas to trwa.
8 punktów, to był 9, zajął nam 10 minut. To jest odyseja wyborcza. To cóż, teraz musimy jakoś przejść od wspomnienia do współczesności.
I zaczniemy może od wystąpienia prezydenta Argentyny w Davos.
Buenas tardes.
Good afternoon.
Muchas gracias.
Thank you very much.
Hoy estoy acá.
Today I'm here
para decirles que Occidente
to tell you that the Western world is in danger.
Está en peligro porque
and it is in danger because those who are supposed to have to defend the values of the West are co-opted by a vision of the world that inexorably leads to socialism and thereby to poverty.
Dosyć ekstrawaganckie wystąpienie nowego prezydenta Argentyny, który w Davos, stojąc naprzeciwko tych ludzi, którzy jakby programują rozmaite zdarzenia na świecie, powiedział: dobrze, słuchajcie, ten świat zmierza, Zachód zmierza w kierunku katastrofy, dlatego że jest prowadzony przez socjalistów w kierunku, między innymi w kierunku biedy. Prezydent Argentyny poddał wątpliwość zarówno politykę klimatyczną, jak i wszelkie antykapitalistyczne polityki Zachodu. Pokazał takie zdjęcie w Davos, to pewno nie dostał, a może dostał aplauz od zgromadzonej publiczności, bo tego nie wiem, ale czy zmieni kierunek rozwoju świata, czy naprowadzi tych, którzy podejmują decyzje do zmiany polityki, wątpliwe. Przede wszystkim media, które w ogóle zajęły się wystąpieniem prezydenta Argentyny, od razu muszą wcisnęły go do tego kąta, w którym stoją politycy prawicowi. Ten kąt to jest populista, faszysta albo człowiek niezrównoważony, bo tak na ogół się traktuje tych, którzy są innego zdania niż mainstream, niż główny nurt. A te słowa są ważne, bo to jest świątynia Klausa Schwaba, który programuje i chce zaprogramować świat w kierunku, właściwie jak określić ten kierunek, socjalistyczny, centralnie kierowany, w którym mądrzy urzędnicy podejmują decyzje za człowieka, mówiąc, że to jest po to, żeby ochronić go przed rozmaitymi niedogodnościami życia, chcą podjąć za niego decyzję, a jednocześnie wprowadzić cały szereg zakazów po to, żeby on się nie skrzywdził. To jest takie socjalistyczne myślenie, ale też jest to myślenie o gospodarce, w którym centrala, i to się dzieje właśnie w Europie, że centrala ma decydować o tym, w którym kierunku ma się rozwijać w ogóle całe i gospodarka, i całe społeczeństwo. I to uznał za niebezpieczne prezydent Argentyny. Trochę żałuję, że to nie była wypowiedź prezydenta Polski, ale prezydent Polski w Davos zajmował się niebezpieczeństwami, które płyną ze strony rosyjskie, a także chciał poinformować liderów światowych o tym, co dzieje się w Polsce. A ten tydzień, kolejny tydzień zdarzeń polskich był oczywiście bardzo obfity, szczególnie posiedzenie Sejmu, na którym pan Krzysztof Bosak ocalił stanowisko wicemarszałka, pan Sienkiewicz ocalił stanowisko ministra kultury, a pan Braun nie ocalił swojego immunitetu. Jest chyba 5 czy 7 artykułów, z których będzie...
7, tyle było głosowanie. Natomiast warto dodać, żeby być precyzyjnym, immunitet nie został uchylony, to nie ta procedura. Pan poseł Braun cały czas ma swój immunitet, został tylko wyrażona zgoda na pociągnięcie do odpowiedzialności z tych konkretnych czynów.
No to w tych konkretnych czynach immunitet został uchylony.
Tak, czy może być pociągnięty do odpowiedzialności, stanąć przed sądem, ale na przykład nie da się go zamknąć, bo cały czas immunitet w innych kwestiach posiada, a jest procedura uchylenia immunitetu w ogóle przecież, a ona nie została użyta, stąd to szybkie doprecyzowanie sytuacji, jaka jest sytuacji prawnej Grzegorza Brauna, i to jest chyba najmniej ciekawy z tych trzech tematów, które się przewijały w polskim Sejmie, zwłaszcza w środę, bo to był ten dzień dużych emocji. Najciekawszy to był przypadek Krzysztofa Bosaka. I może jeżeli mamy się na polskiej polityce skupić, to właśnie skupmy się na tym przypadku, bo on pokazuje kilka... Oczywiście sprawa jest mało ważna, bo czy Krzysztof Bosak będzie w prezydium, czy nie będzie, to wydaje się na pierwszy rzut oka sprawa incydentalna. Cóż to za znaczenie wicemarszałek, trochę tysięcy więcej, limuzyna i gabinet. A sprawa rzeczywiście z tej trywialnej, jakby ją rozebrać, jakby spojrzeć dalej, to jednak ogniskuje wiele ważnych procesów w polskiej polityce zachodzących. Zacznijmy od relacji PiS-Konfederacja, bo to jest to, ta sprawa pokazała bardzo mocno, jak różne są podejścia, jak skrajnie różne są podejścia wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości do tych relacji. Kierownictwo partii, w zasadzie używając głównie emocjonalnych argumentów, uważa, że z Konfederacją trzeba walczyć, że Konfederacja jest de facto częścią układu rządzącego i trzeba tak samo być wobec niej asertywnym i tak samo traktować ją jak rywali politycznych, jak Platformę, Lewicę czy PSL albo Szymona Hołownię, że to jest taki projekt, który ma de facto pozwolić Donaldowi Tuskowi także prawicę zająć poprzez tą zwasalizowaną i niesuwerenną w swoich decyzjach Konfederację. Natomiast większa część polityków Prawa i Sprawiedliwości zupełnie inaczej uważa. Uważa, że jedną z głównych bolączek aktualnie Prawa i Sprawiedliwości jest całkowity brak zdolności koalicyjnych. I trzeba te zdolności koalicyjne rozpocząć proces odbudowywania tych zdolności i najlepiej to zrobić od relacji z Konfederacją i głosowanie za odwołaniem, bo taka była pierwotna decyzja prezydium klubu, byłoby tragicznym błędem, który miałby swoje konsekwencje potem w przyszłości. Dochodziły też takie argumenty natury, no, żeby utrzymać pewną spójność argumentacji, że skoro mówimy, że każdy klub ma mieć wicemarszałka, na Krzysztof Bosak sam nic nie zrobił, no to odwoływanie go będzie strzałem w kolano, jeżeli chodzi o swoją własną retorykę utrzymywaną w polskim parlamencie. No i starły się te dwa poglądy i one pokazały duże pęknięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Znaczy jeden z posłów, z którym rozmawiałem po tym dniu, już późnym wieczorem, powiedział, że nastrój w klubie tego dnia, kiedy rano arbitralnie w sposób jednoosobowy przewodniczący klubu Mariusz Błaszczak powiedział: głosujemy razem z Lewicą, być może z Platformą, nie było wtedy wiadomo, jak się Platforma zachowa, ale głosujemy za odwołaniem Krzysztofa Bosaka. To nastrój w klubie, jak mi to opisał ten poseł, był podobny do decyzji, że jest podjęta decyzja o przyjęciu piątki dla zwierząt i głosowaniu z obowiązkową dyscypliną klubową. Pamiętajmy, że ta piątka dla zwierząt rozsadziła na całą poprzednią kadencję pracę klubu i poturbowała dość wyraźnie Prawo i Sprawiedliwość. Więc to pokazuje skalę emocji wewnątrz klubu, jaka panowała przy kwestii Krzysztofa Bosaka. No i też pokazuje, że kiedyś pewnie, tak jak przy piątce dla zwierząt, kiedy udało się kierownictwu partii zmusić dużą część posłów, żeby głosowała tak, jak chce partia i tą dyscyplinę przeforsować i w wielu wypadkach doprowadzić do skutku, tak, to okazało się, że posłowie nie z prezydium klubu udało im się swoją wolę przeforsować. Tutaj wyrasta na taką osobę w tej sprawie, która doprowadziła do tego, że Mariusz Błaszczak musiał się ze swojej decyzji wycofać. Pan poseł, były minister edukacji narodowej Przemysław Czarnek, który wstał, tam było kilku głosów, o ile różne są, część mówi, że było 5 głosów, część, że 4, ale wszystkie relacje są zgodne, że to Przemysław Czarnek, przemawiający jako trzeci, wstał. Bardzo, znaczy bez, nie była awantura, ale bardzo kulturalnie powiedział, jakie błędy w tej decyzji popełnia prezydium klubu i popełnia Mariusz Błaszczak. Dostał podobno bardzo burzliwe oklaski i mimo to na poradnym klubie Mariusz Błaszczak powiedział, to rozumiem te argumenty, ale moja decyzja jest ostateczna, wprowadzam dyscyplinę. I wtedy pojawiło się wśród posłów takie zniecierpliwienie i rozpoczęła się gra, żeby tą decyzję zmienić. Gra, która zakończyła się sukcesem, bo był dodatkowy klub o godzinie 16:15. Klub, nie klub, bo decyzja została zmieniona, ale Mariusz Błaszczak na tym klubie się nie pojawił. Nie zdobył się być może nawet na odwagę, takich słów bym użył, patrząc obcym prawie społecznie, na odwagę, żeby przyjść i być świadkiem, że w jego obecności klub zmienia decyzję. Nie wiem, czy to będzie jakiś, to przyszłość pokaże, czy to był jakiś punkt zwrotny, ale to pokazało, że opór dużej części, tak na oko patrząc, i wiele osób mi to potwierdziło z klubu, wielu posłów, senatorów z klubu PiSu, że 3/4 było przeciwko decyzji Błaszczaka o odwołaniu marszałka, wicemarszałka Bosaka, czy 1/4 popierała tą decyzję, ale to, że to ta większość, wyraźna większość przemogła wolę prezydium Sejmu, być może będzie jakimś elementem zmian wewnątrz samego klubu, nie partii, ale klubu Prawa i Sprawiedliwości. No i posypały się potem różne takie opowieści, jak te kluby wyglądają, opowieści, które pokazują, że Mariusz Błaszczak w zasadzie posłuchu w klubie nie ma, że nie ma cech przywódczych, że nie jest w tym klubie szanowany. Jedna taka historia już na koniec, tylko powiem, że parę dni wcześniej był klub, który był taki rozgadany, coś się działo, wszyscy rozmawiali, cały tył nie słuchał tego, co mówi Mariusz Błaszczak, który zirytowany w pewnym momencie miał powiedzieć bardzo głośno, jeżeli wam przeszkadzam, to przestanę mówić. Co jest takim trochę już gestem rozpaczy. Nie wiem, czy ta rozpacz, że tak to odczytuje część posłów, którzy mi to relacjonowali. Nie wiem, czy to się jakoś ziści zmianami. Raczej wątpię, ale to pokazuje, że jest ruch, że jest dość spory ferment w klubie Prawa i Sprawiedliwości.
To jest punkt zwrotny, dlatego że rozumiem, że Jarosław Kaczyński zastanawia się nad tym, komu oddać w przyszłości przywództwo partii, więc na pierwszy front poszedł właśnie były wicepremier i minister obrony, któremu no, w ważnej sprawie podjął decyzję, z którą się nie zgodził klub parlamentarny, czyli krótko mówiąc poddano w wątpliwość taktykę czy strategię przyjętą przez byłego ministra obrony, a jednocześnie zauważmy, że premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jest chętny do tego, żeby przejąć kierownictwo w Prawie i Sprawiedliwości, jeżeli oczywiście taka wola będzie polityków Prawa i Sprawiedliwości. Mariusz Błaszczak wyszedł na mównicę i też powiedział tak, jeśli nie wprowadzimy do porządku, nie będzie przerwy i nie wprowadzimy do porządku obrad wyboru wicemarszałek pani Elżbiety Witek, to w Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie weźmie udziału w głosowaniu nad tym, czy dalej Krzysztof Bosak ma być wicemarszałkiem Sejmu. Nie było przerwy, nie wprowadzono nowego punktu. Klub Parlamentarny Prawa i Sprawiedliwości nie głosował. Ciekawa rzecz się zdarzyła po drugiej stronie, no bo wniosek był koalicjanta. Koalicja Obywatelska wstrzymała się od głosu. Więc
a w tym wypadku wstrzymanie to jest de facto obrona.
To jest de facto obrona, więc głosami trzeciej drogi Krzysztof Bosak zachował swoje stanowisko wicemarszałka i udzielił wywiadu, chyba wczoraj udzielił takiego wywiadu, w którym nie zgodził się z marszałkiem Sejmu i stwierdził, że nieprawne jest wygaśnięcie mandatów dwóch posłów Prawa i Sprawiedliwości, więc ten spór, ten świat dalej jest w tym takim prawnym zawieszeniu.
Czy to będę Krzysztof Bosak jest wygranym tej sytuacji, bo takiej skali poparcia to czy nie jest szeroko pojęte poparcie, tylko takie tych, którzy bardzo mocno się interesują polską polityką, czyli media społecznościowe, no to ja nie widziałem takiej skali poparcia i też takich sygnałów, że może i nie popieram, ale jest dobrym wicemarszałkiem, jest merytoryczny. Rzeczywiście być może nigdy wcześniej gwiazda Krzysztofa Bosaka tak mocno nie świeciła, jak w tej sprawie, przy okazji tej sprawy odwołania go z prezydium Sejmu.
Tym bardziej, że wszystkie wypowiedzi Krzysztofa Bosaka mają w sobie taką racjonalność. To jest, mówi o resecie konstytucyjnym, o tym, żeby to wszystko, te wszystkie sprawy prawne jakoś uporządkować. Jest o tyle sprawiedliwy, że zadaje jeden cios Prawu i Sprawiedliwości, ale dwa ciosy Koalicji Obywatelskiej. Możemy posłuchać, ale może zanim posłuchamy Krzysztofa Bosaka, który był gościem Poranka Wnet w tym tygodniu, kilka dni temu.
Chciałbym kończyć wątek, to tylko muszę dodać, żeby to było pełne. Rzeczywiście lewica, cel lewicy był prosty, pokłócić trzecią drogę, a przede wszystkim Platformę z Konfederacją, bo to jest taki czarny sen lewicy, że jeżeli będą jakieś kłopoty, to być może Konfederacja w całości albo w części zastąpi ją w tej koalicji. Taki był cel, żeby tym głosowaniem utrudnić tego typu kroki. No, lewica dostała się z tym wnioskiem sama i co ciekawe, z mównicy przemawiali tylko posłowie partii Razem. Ta stara lewica, nazywająca się Nowa Lewica, czyli SLD plus Wiosna, w ogóle unikały wypowiedzi w tej sprawie i głównym przekonaniem, tak jak powiedziałem, że wygranym jest Bosak, tak głównym przekonaniem jest lewica. Ktoś to nie udała, trzecia droga tym poparciem zachowała taką możliwość, że jeżeli będzie kłopot z lewicą, żeby jakiś liberalny na przykład gospodarczo projekt przyjąć, to jednak te nici porozumienia wyrażone w głosowaniu zostały cały czas, a nawet może są wzmocnione między trzecią drogą a Konfederacją.
Polityka jest płynna, ale mimo wszystko ma jakieś zasady, a Konfederacja ma swój kurs i to nie jest kurs na bycie przystawką Platformy Obywatelskiej. To jest coś
znacznie... Nie wiem, czy to jest zdanie prawdziwe.
To jest zdanie...
Jakby posłuchać Przemysława Wiplera oficjalnie, a nieoficjalnie, to ja nie dam sobie ręki ani małego palca uciąć za to, że część Konfederacji takich marzeń, żeby jeszcze w tej kadencji zasmakować władzy, nie ma.
Odyseja wyborcza. To teraz w ramach Odysei Wyborczej przypomnijmy fragment wystąpienia premiera Donalda Tuska w polskim parlamencie.
Bartłomiej Sienkiewicz napisał więcej mądrych rzeczy, niż wnioskodawca przeczytał w życiu. Chciałem także podziękować panu ministrowi, że się nie poddał i że w takim dość krytycznym momencie dla każdego ministra, dla każdej pani minister, jakim jest wotum nieufności, nazwał rzeczy po imieniu. Tu nie chodzi o polityczną grę. Jest nam wszystkim bardzo smutno, że w czasie tej debaty musimy przywoływać pamięć ofiar w sensie dosłownym tego, co wyprawiały media publiczne. Ale chcę państwu powiedzieć i ja się nie dziwię zresztą, że wnioskodawców praktycznie nie ma na sali, że uciekli, bo chyba zdali sobie sprawę, że wywołali debatę, w której przychodzi moment powiedzenia prawdy, o co tak naprawdę im chodzi. Dlaczego z taką, wydawałoby się, niezrozumiałą zaciekłością bronią tego 8-letniego publicznego świństwa, jakim była działalność tak zwanych mediów pisowskich, mediów publicznych. Ludzie mogą się zastanawiać i jestem przekonany, że przede wszystkim wielu wyborców i wyborczyń PiS-u zastanawia się, o co tak naprawdę chodzi w tych...
I tak ci wyborcy Prawa i Sprawiedliwości zastanawiają się o to, o co w tym wszystkim chodzi. Głównym takim ośrodkiem ataku na to, co działo się w telewizji publicznej, były zarobki, które wymieniał po kolei z wielką przyjemnością premier Donald Tusk, ale wypowiedział zdanie, że to nie ma nic wspólnego z polityką, to jest taka przyzwoitość, a dzisiaj wczorajsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, bo tutaj chodzi o prawo, a nie o zarobki tych ludzi, którzy byli w telewizji publicznej. Rzeczywiście te zarobki czasami kują w oczy, szczególnie jeżeli asystent prezesa Kurskiego zarabia 100 czy ponad 100 tysięcy złotych, czy około 100 tysięcy złotych miesięcznie, to wydaje się nam to bardzo dziwne, ale tu nie o zarobki chodzi, tylko o traktowanie prawa w Polsce. Jest orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Od razu minister Sienkiewicz mówi, ale to orzeczenie w ogóle jest nieważne, bo jest zupełnie bez znaczenia, czyli ani konstytucji, ani prawa nie będziemy traktować poważnie. Będziemy robili to, co chcemy zrobić. I o tym mówił w Poranku Wnet profesor Waldemar Gontarski.
Na naszych oczach, proszę państwa, upada państwo polskie w sytuacji, gdzie za granicą toczy się wojna i powinniśmy się dogadywać, wzmacniać, a idzie to na walka polityczna, na wyniszczenie. Nie jestem politologiem, ale jako prawnik tak to widzę.
Czyli gdyby weszła w życie decyzja pana ministra Bodnara, mielibyśmy do czynienia z paraliżem prokuratury, ale też z możliwymi odwołaniami od wyroków, które już zapadły?
No właśnie. I jeszcze zwłaszcza te akty oskarżenia, które trafią teraz do sądu. Czyli ileś lat trwało postępowanie przygotowawcze, prokuratorskie. Prokurator idzie z aktem oskarżenia do sądu, żeby rozpoczął się proces osób oskarżonych, już nie podejrzanych, ale oskarżonych, bo jest akt oskarżenia. I trzeba usunąć, jak my mówimy, z obrotu prawnego byłoby to postępowanie, które zaowocowało aktem oskarżenia. Olbrzymie wysiłki państwa, policji, prokuratury, które prowadziły dane postępowanie śledcze, i poszłoby to, mówiąc w cudzysłowie, w powietrze, a ci ludzie, którzy dopuścili się czynów zabronionych, byliby bezkarni.
I to powiedział na antenie Radia Wnet profesor Waldemar Gontarski.
No i to rzeczywiście jest kryzys, który narasta. Ja staram się dla państwa znaleźć dość usilnie od paru minut taką rozpiskę. Niestety nie mogę tego teraz odszukać, bo kluczową debatą, jeśli chodzi o media publiczne, było to, żeby te media były bardziej pluralistyczne, żeby propagandę czy propagandową zupę zastąpiła czysta woda. I ja właśnie gdzieś tu miałem wypis, kto był gościem programu, tuż programu 19.30. Nie mogę tego odsłuchać, mimo że od paru minut się staram. Może mi się kiedyś uda, to państwu udostępnię. No. Ale wniosek z pamięci jest taki, że nie było tam żadnego polityka opozycji. Przez te ponad dwa tygodnie, kiedy się odbywa, była czwórka ekspertów, w tym trójka bardzo silnie związanych z Platformą Obywatelską. Jeden to był o Ukrainie i filmach, mówił Łukasz Jasina, były rzecznik MSZ za czasów Prawa i Sprawiedliwości. No i potem byli politycy. No, ostatnim gościem był Szymon Hołownia, a wcześniej tylko politycy Koalicji Obywatelskiej i chyba Lewicy, o ile dobrze pamiętam. Więc przez tych programów chyba już było 18, przez 18 programów nie znalazł się żaden polityk opozycyjny, nie został zaproszony, a ostatni wywiad z Szymonem Hołownią no był chyba gorszy w formie niż rozmowy Danuty Choleckiej z prezesem Jarosławem Kaczyńskim. Przynajmniej tak zostało ocenione, nie tylko przeze mnie, żeby nie była arbitralna ocena, tylko że mogę się podeprzeć także oceną tych, którzy patrzą z pewną z innej perspektywy. Więc wydaje się, że ta zmiana nie miała usprawnić mediów publicznych, miała tylko wajchę przestawić na drugą stronę.
I tak miało być. Ale Łukasz Jankowski rozmawiał o tym, o propagandzie z Rafałem Ziemkiewiczem. Posłuchajmy fragmentu tej rozmowy.
No jest 6 lat, politykę obserwuję, wiem, że nie ma polityki bez propagandy. No jest, po prostu każdy uprawia swoją propagandę, ale że
co widać po TVP Info dziś.
Tak, ale że propaganda była skuteczna, to człowiek, który z niej obcuje, musi zostać przekonany, że nie ma do czynienia z propagandą. Tak jak to robi TVN, to jest rzeczywiście dobry wzór kłamstwa. Zresztą to są ludzie, których uczył Walter, no pouczany, polecany swego czasu przez Jerzego Urbana Kiszczakowi jako najwybitniejszy fachowiec od mieszania ludziom w głowach. To są uczniowie Milana Suboticza, to są uczniowie Lesława Maleszki, prawda? I oni to robią na tyle inteligentnie, że przy pewnej dozie naiwności człowiek ma wrażenie, że ma do czynienia z jakimś obiektywnym dziennikarstwem i dlatego się nim manipuluje. Natomiast jak się jedzie takim przekazem nieustającego klipu wyborczego, no a tak to mniej więcej wyglądało Prawa i Sprawiedliwości, to jest nieskuteczne. Po prostu było nieskuteczne i dla mnie jest też dużą tajemnicą właściwie, dlaczego Tusk zdecydował się na tę bandyterkę w państwowych mediach, bo przecież nie szkodziło mu w najmniejszym stopniu TVP Info, skoro przy tym przekazie PiS przegrał wybory, to z punktu widzenia Platformy było korzystne. Niech oni tak nadają dalej, niech tam będzie bez przerwy Tusk mówiący Für Deutschland 4 razy na godzinę i 57 odcinek resetu i tak dalej, bo to wszystko działało na ich korzyść. Więc to jest duża tajemnica.
A z drugiej strony, jak się rozmawia na tak zwanym offie z politykami, także politykami obecnej koalicji centrolewicowej, to oni mówią, bez TVP Info PiS ma 5% poparcia mniej. Nie, no, i oni w to chyba wierzą, mówią to chyba szczerze.
No to głupi są, no po prostu, bo na czym to jest oparte? To jest wzięte znikąd po prostu, kompletnie wzięte znikąd. Oczywiście, że jest taki odruch, oni się szykują, mówię w tej chwili o rządach Tuska, o tej koalicji, oni się szykują do bardzo grubych świństw, które będą nas kosztować ogromne pieniądze, każdego Polaka. Część już zrobili. Już się Tusk zgodził przecież na relokowanie imigrantów do Polski. To jest mało tego w Unii. Tam jest jeszcze ten mechanizm wyrównawczy w tej chwili dyskutowany, który może oznaczać, że tych imigrantów będzie kilkaset tysięcy nawet. Polacy sobie nie zdają sprawy. Tusk się na to zgodził, po czym wrócił do Polski, głupia frant, z właściwą sobie bezczelnością zrobił konferencję prasową, na której zapewnił, że jego rząd się nigdy nie zgodzi. Na to, co on się już wczoraj zgodził.
Tak mówił Rafał Ziemkiewicz, to cała długa, bo przeszło 40-minutowa rozmowa, jest dostępna na portalu www.net.fm w formie audio, na innych stronach podcastowych, a w formie wideo na naszym kanale YouTube, ale też przez stronę łatwo to znaleźć, materiale, które opisuje tą rozmowę. Rzeczywiście wiele tematów, ale te media są o tyle ciekawe, że sprawa mediów publicznych, podejrzewam, będzie największej partii opozycyjnej odbija się czka. Nie tylko odbiła się w środę, ale jeszcze przez wiele tygodni, miesięcy, a może i lat będzie sprawą, która będzie polskie partie prawicowe, a przez i Prawo i Sprawiedliwość z tym związane, no będzie takim elementem, który zawsze będzie można w każdej dyskusji wyciągnąć.
Ale media publiczne są czymś bardzo poważnym, krwioobieg informacji w Polsce, Polska Agencja Prasowa, ale myślę, że Prokuratura Krajowa to jest coś zdecydowanie, coś, co może wpłynąć na życie nie tylko na wymiar sprawiedliwości, ale też na życie wszystkich nas, wszystkich właściwie, którzy mają jakieś sprawy sądowe. Tu znowu Łukasz Jankowski gościł też Łukasza, profesora Łukasza Piebiaka.
Bez profesora, to magister prawa, ale sędzia. Były, można powiedzieć prezesa, bo to były wiceprezes Justicji, ale kiedyś, a potem wiceminister sprawiedliwości za sądownictwo odpowiadający w tym początkowym etapie reformy Zbigniewa Ziobro. Potem ze Zbigniewem Ziobro się lekko pokłócił, aczkolwiek to nie wyszło nigdy publicznie. Nie było tak, żeby ani Zbigniew Ziobro publicznie ministra Piebiaka czy sędziego Piebiaka krytykował, ani sędzia Piebiak także w naszym studiu, na naszej antenie unikał atakowania bezpośrednio Zbigniewa Ziobro. Tak czy inaczej, teraz jest to osoba, która mając olbrzymią wiedzę i o członkach, i o działalności Stowarzyszenia Justicja, ale także o reformie w sposób niezwykle trafny i odczytuje aktualne kroki, ale przewiduje, co się może stać dalej, no bo do tej pory system prawny miał jakoś takie reguły, że coś się zrobiło za coś zgodnie z przepisami, teraz może być inaczej, ale rzeczywiście często prognozy pana ministra, pana sędziego Piebiaka się sprawdzają.
Posłuchaliśmy Łukasza Jankowskiego, to posłuchamy teraz magistra sędziego Łukasza Piebiaka.
No, od strony prawnej sytuacja jest banalnie prosta. Nie ma zgody pana prezydenta. Nikt nawet nie pokusił się o to, żeby o nią wystąpić. W związku z tym odwołanie prokuratora krajowego Dariusza Barskiego jest bezprawne. Tym samym powołanie jego zastępcy, a właściwie nie wiadomo dokładnie na jakie stanowisko, bo tam zdaje się, tak jak pan redaktor mówił, jest pełniącym obowiązki pan prokurator Bilewicz, no nie może wywołać jakiegokolwiek skutku prawnego. No, trochę jako, no powiedzmy, doświadczony sędzia. Spotykałem się z różnymi opiniami prawnymi pisanymi na zamówienie. No cóż, pan płaci, pan wymaga. Więc te opinie prawne na poziomie logicznym nie trzymają żadnego poziomu. Przykro to komentować, bo to w końcu osoby z habilitacjami, profesorowie uczelniani, ale jednocześnie dość mocno zaangażowani politycznie. Pani profesor Rakowska, dwójka pozostałych profesorów dość wyraźnie akcentowali swoje poglądy polityczne. W związku z tym nie dziwi to, że służą za alibi dla premiera Tuska, bo to on chyba powołał pana Bilewicza dla ministra sprawiedliwości, prokuratora generalnego Adama Bodnara, ale od strony prawnej no, sytuacja jest jasna. Te bajeczki o obowiązywaniu epizodycznym przepisów wprowadzających, no to są bajeczki, które szczerze powiedziawszy student prawa powinien wyrzucić do kosza, ponieważ do dzisiaj sądy stosują przepisy wprowadzające, no, ustawy, które nazywają się przepisy wprowadzające taką czy inną ustawę.
Odyseja wyborcza.
Odyseja wyborcza trwa dzięki korsarzowi Dymitrowi Książkowi.
Wracamy do studia, trwa odyseja wyborcza. Łukasz Jankowski, Krzysztof Skowroński w studiu. Rzeczywiście prokuratura to jest twardy orzech do zgryzienia, bo też trochę o tym mówił minister, były wiceminister sprawiedliwości sędzia Łukasz Piebiak. Dzisiejsza, jak rozumiem, to jest tak, piątkowa gazeta wyborcza, temat dnia, minister Bodnar działa zgodnie z prawem. Jak widzę taki tytuł, to od razu mam wątpliwości, że może jest zupełnie odwrotnie, zwłaszcza jak to pisze gazeta wyborcza, więc od razu gdzieś tutaj rzuca mi się w oczy tytuł: minister Bodnar działa nie zgodnie z prawem, no ale może tylko ja tak mam, że czytam tytuły z wyborczej na opak. Cztery opinie prawne, co ciekawe, trzy profesorów, którzy już się wypowiadali. Profesor Patyra, blisko związany z Platformą. Profesor Radkowska-Trela, nie tyle, że blisko, ale w ogóle radna miasta Łodzi z SLD jeszcze. Wówczas to obecnie Nowa Lewica, ale tutaj pani profesor wyrósł drugi człon nazwiska, bo jest Radkowska-Trela, już chyba nie dało się ukrywać, że to zdaje się jest cały czas aktualne, albo była, już nie dochodzę kto z kim, jak, kiedy, ale na pewno była w formalnym związku małżeńskim z panem posłem Trelą, posłem SLD. No i pan profesor Kuca to też osoba o bardzo wyrazistych poglądach i te jeszcze pan profesor Zimmerman, były promotor, pan profesor zrobił karierę medialną, nie tylko dlatego, że jest prawnikiem, ale także dlatego, że jest promotorem pracy doktorskiej Andrzeja Dudy i to wywindowało pana profesora nieco wyżej w hierarchii prawników medialnych. Też się wypowiedział i te cztery opinie, trzy to były to, co pokazał minister Bodnar, że może odwołać, czy w ogóle, że nie był prokuratorem pan Barski, a tutaj dodatkowo jeszcze profesor Zimmerman. Te cztery opinie mają mówić, że pan Barski nigdy nie był prokuratorem, ale kłopot w tym, że jak powiedział, nie u nas niestety, chociaż u nas też była rozmowa z profesorem Ryszardem Piotrowskim z Uniwersytetu Warszawskiego, że choćby pan profesor powiedział, choćby 1000 prawników napisało 1000 opinii prawnych, to i tak nie zmienią ustawy, bo to nie profesorowie prawa opiniami zmieniają ustawy, a zdaniem pana profesora Piotrowskiego to ustawa stanowi jednoznacznie, pan prokurator Barski jest prokuratorem czynnym, czyli jest prokuratorem krajowym i co gorsza, nie tylko profesor Piotrowski tak uznaje, ale większość prokuratorów pracujących w prokuraturze krajowej było głosowanie na 46, 44 poparło profesora prokuratora Barskiego, czyli tego, który aktualnie pełni swoją funkcję, który jest związany także, to nie ma co ukrywać, ze Zbigniewem Ziobro, był świadkiem na jego ślubie, a tylko trzech prokuratorów zagłosowało w tej elekcji inaczej, mówiąc, że oni, ich zdaniem, to rację ma minister Adam Bodnar. To pokazuje, jak duża spoistość jest w prokuraturze, jak trudno będzie tą prokuraturę teraz sobie podporządkować. Oczywiście jest nowa taktyka, że się kogoś odwołuje, to najpierw jest decyzja, ona jest wątpliwa prawnie, potem jest nacisk, a na koniec jest ujawnienie pensji i tak samo stało się tutaj, było też ujawnienie pensji i wyborcza oczywiście na szarej takiej plakietce mówi milionerzy, dokładnie pisze milionerzy, no i podaje okres 2022-2023, no i jak się z dwóch lat sumuje, to na przykład pan Dariusz Barski zarobił 974 639 złotych jako prokurator krajowy, czyli jakby tak podzielić, tam nie było od początku, no ale to jest mniej więcej 25-26 tysięcy miesięcznie. Dużo, ja zarabiam wyraźnie mniej, panie Krzysztofie, ale czy 25 tysięcy miesięcznego wynagrodzenia dla głównego prokuratora to jest bardzo dużo, to jest za dużo? To ja nie byłbym w stanie jednoznacznie tego potępić. Reszta prokuratorów ma mniej, bo pracowała cały okres dwuletni, czyli jest około 22 tysięcy miesięcznie zarobków brutto oczywiście, a nie netto. Więc na rękę to jest też troszkę mniej, aczkolwiek trzeba pamiętać, że prokuratorzy z ZUS-u nie płacą, bo są tak jak sędziowie w innym systemie emerytalnym. W ogóle nie mają emerytury, przechodzą w stan spoczynku, czyli mają pełne uposażenie jak sędziowie. Tak samo są traktowani. No i nie wiem, to oczywiście można się oburzać, jak się powie milionerzy. Tak jest, to milionerzy zarobili w 2 lata 950 tysięcy. To pewnie to zrobi wrażenie, ale myślę, że już coraz mniejsze. To nie jest to pan Adamczyk, który zarabia jakieś horrendalne 100, kilkadziesiąt, 180 tysięcy miesięcznie, co rzeczywiście jest skandalem niebywałym. A tutaj nawet byłbym gotowy bronić tych 25 tysięcy miesięcznie dla prokuratora krajowego brutto.
To jest... Ja też bym gotów był bronić 27 tysięcy, duża odpowiedzialność, duża wiedza, duża kompetencja, no to jest w jakiś sposób, to jest uzasadnione, sędziowie Trybunału Konstytucyjnego, w ogóle w sądownictwie i w systemie prawnym zarobki są duże, największymi beneficjentami pewno są ci wielkie kancelarie prawne i adwokaci, tam są już pieniądze.
Tam są setki, a nie dziesiątki tysięcy.
Setki, a nie dziesiątki, by tysięcy.
Może
i podzielam też twoje zdanie, że pewne informacje, które przekazał premier Donald Tusk na temat zarobków telewizji publicznej, były bulwersujące. Najbardziej, bo oczywiście asystent, to jest, to już mówiłem w tym, to zarabiać 80 czy 90 tysięcy złotych miesięcznie to nie jest, to słowem przesada, tego nie można skwitować, bo to jest gruba przesada. Natomiast jeśli chodzi o komentatorów, no to są różne sytuacje, tak? Bo niekiedy komentatorzy oglądali, na przykład mieli komentować konwencje wyborcze, to oznaczało, że trzeba przez 10 godzin obserwować to, co się dzieje w czasie tych konwencji, a potem jeszcze mieć notatki i powiedzieć. I to jest takie zadanie dziennikarskie, które się zleca. Za zlecone prace należy się oczywiście zapłata, a za takie zwykłe komentarze uliczne, to już oczywiście nie.
Nie wiem, jak to było, bo ja...
No to znaczy tak jest, no jest tak w BBC, jest tak w CNN, jest
tak... W TVN-ie pewnie również, nie mam wiedzy, że się...
Pewno w TVN-ie też, no bo to są dziennikarze, którzy wykonują pracę, do których się dzwoni, mówi, słuchaj, masz przez 10 godzin oglądać telewizję i potem masz nam to podsumować. To jest praca dziennikarska, tak? I tyle. No i w mediach oczywiście te zarobki są większe niż w innych miejscach.
Ale jest kwestia niezależności, ja tutaj będę się upierał, bo ja komentowałem, zdarzałem się komentować w różnych mediach, najczęściej w telewizjach. Nigdy złotówki nie wziąłem, ale dawało mi to taką wolność, że mogłem przyjść sobie, a to może do Polsatu czasami, a to bardzo dawno temu do telewizji TVP Info, lat temu 4 czy 5 się zaproszenia skończyły, nigdy nie wziąłem złotówki, ale to dawało mi tą przestrzeń wolności, że mówiłem, co mi się żywnie podoba. A taka osoba, która dostaje pieniądze, 500 zł, to czy ona powie, co jej się żywnie podoba? Ja mam wątpliwości.
Nie, powie żywnie, co się żywnie podoba, bo to jest tak, jak w Radiu Wnet. Czy nie mówisz tego, co ci się żywnie podoba, chociaż jesteś zatrudniony w radiu? No, mówisz. To nie jest tak, że dziennikarze się uzależnią. Już masz 500 zł i mów to, co ja chcę, żebyś powiedział. A to jest, ja mówiłem o pracy zleconej, tak? Że masz pracę, którą masz wykonać, to jest coś innego. Ktoś zamawia u ciebie coś, no to wykonujesz pracę na rzecz kogoś. A jak się ciebie zaprasza, mówi Łukasz, powiedz, co myślisz o tym, no to jest inaczej.
Tylko, że w telewizji publicznej działało to inaczej. Pan redaktor może też o tym wie, a może nie wie. A, podzielę się, jesteśmy po czasie, trudno. Podzielę się osobistą historią. Moje występy lat temu, 5 czy 6 lat wiadomości skończyły się po tym, kiedy wydawca chciał ode mnie wymusić konkretne słowa, które mam powiedzieć. Czego nie zrobiłem i nigdy więcej w tym programie się nie pojawiłem. I podejrzewam, że ci, którzy się potem pojawiali, mieli podobnie, że był materiał, była teza i były konkretne słowa, które miały się pojawić.
Myślę, że tak nie było.
A ja mam odmienne w tym punkcie zdanie. I tak, rozchodząc się w dwóch różnych opiniach o tym, co się działo w Telewizji Polskiej przez ostatnie 8 lat, a dzieje się pewnie i teraz,
to
tutaj nie wiem, ale...
To nie są różne opinie na temat tego, co się działo w telewizji publicznej przez ostatnie lata. To nie są różne, tylko myślę, że inaczej zostałeś potraktowany niż inni komentatorzy. Jeżeli ktoś chciał cię do czegoś zmusić, żebyś powiedział jakieś zdanie, no to słusznie, że go nie powiedziałeś, jeśli się z nim nie zgadzałeś, bo jeżeli byś się zgadzał z tym, no to by się wypowiedział.
A zgody nie było, ale tak wygląda świat mediów. To jest jednak świat, który wymaga bardzo
wnikliwego obserwacji. Ale inaczej jest w Radiu Wnet. Patronite.pl / Radio Wnet.
Dzięki temu mogę mówić wszystko, co mi się żywnie podoba. Zresztą
no też byle mówię, z sensem, Łukasz.
Czasami się udaje, czasami nie, panie, że nie można całe życie mówić z sensem.
To prawda, że wśród jak kura bydziowie, to może trafić na kamień.
To prawda, to była Odyseja Wyborcza, godzina 11:03, Łukasz Jankowski i
Krzysztof Skowroński.
Dziękujemy państwu bardzo, wrócimy za tydzień o tej samej porze, w tym samym składzie pewnie, chyba że ktoś się nie daj Boże rozchoruje, odpukać w niemalowane, a my zachęcamy oczywiście na patronite.pl / Radio Wnet.